Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
I tak, drodzy Państwo, 17.41 na zegarach u nas w Polsce. Gdzieś po drugiej stronie czeka gospodarz studia Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski. U Pana teraz przed godziną 9?
8.41, jak Pani chce, w takim trybie. Czyli 8 dzielone przez 41 mi się wyświetla, proszę Pani. A na starym zegarze to od razu widzę.
Tak pomyślałam, że trochę improwizujemy, ale wysłał pan jeden temat, który łączy się też częściowo z sytuacją Europy.
Gdzie improwizujemy? Wysłała mi pani cały scenariusz, trzymam się ściśle.
Na pół godziny przed wysłała audycją, pani... to jest, ja tak panu wysłałam, tylko miałam 5 minut, żeby
ale
to zrobić.
Ja jestem
to jest dla mnie
totalna
improwizacja. Na to pan jest przygotowany, a ja...
Ja jestem przygotowany, bo zawczasu przewidzieć muszę zawsze, co Krzysztof Skowroński wie. O czym tam teraz w Polsce mówią? Ja muszę wyprzedzać jego myśli. On filozoficznie podchodzi do audycji i rzuci pani jakieś pytanie, w dodatku rozwalone, i pani musi se sama skleić to i zobaczyć, aha, o żelazka będzie pytał, choroba, rzucił pani kabel, wtyczkę i coś jeszcze, kawałek metalu, i pani musi skonstruować z tego żelazko.
Tak się składa, że pracuję, tak, 9 lat z panem Krzysztofem, którego pozdrawiamy, ale nie, tutaj mnie pan nie zaskoczy. Natomiast wysłał pan informację o ukraińskiej spółce Trzy Niedźwiedzie.
To wysłałem spółka... to a propos zwijania się Europy, że wcale jest Unia Europejska niepotrzebna do zwijania się. Wystarczy polska indolencja, więc to nie wszystko od Unii zależy. Ukraińska firma przejęła polskiego producenta lodów i mrożonek. Dwie informacje mam. Być może to jest ta sama firma, z dwóch źródeł dostałem. I inaczej sformułowane, więc po dziennikarsku podszedłem do zagadnienia. Z dwóch niezależnych źródeł dostałem dwie informacje, chyba na ten sam temat. Ukraińska firma przejęła polskiego producenta lodów i mrożonek. No to tak się zaczyna. Mhm. I to się zaczyna zawsze niewinnie. Jeżeli ktoś uważa, że inwestycje zagraniczne na terenie Polski to jest coś dobrego, no to się ucieszył. Bo Ukraińcy zainwestowali jakiś grubszy grosz i tu w Polsce będą miejsca pracy. No tak, ale Bauer będzie zagraniczny i będzie miał tendencję, żeby ten grosz albo wrócił na Ukrainę, albo, co byłoby roztropne ze strony tego Bauera ukraińskiego, po tym jak zarobi w Polsce, kupi kolejną firmę odmrożonek i lodów, ale w innym kraju. Nam się wydaje, że inwestycja zagraniczna będzie polegała na tym, że jak już przyjechał, to będzie w nieskończoność w Polsce inwestował. Otóż nie. Dlaczego on przyjechał do nas? No bo chce sobie zarobić i postawić pałac na Ukrainie, czyli pieniądze wracają do niego. Albo na Ukrainie jest słabo, bo jest wojna, to chce rozproszyć mój kapitał, żeby moje bogactwo było bardziej bezpieczne, i zaczynam inwestować w różnych krajach. Tak jak Bregowicz nagrywał tę samą płytę z Kają w Polsce, a w Czechach sobie wziął kogoś innego i w jeszcze innym kraju jeszcze coś innego. Inwestował te same utwory w różnych artystach, w różnych krajach. No i ten producent mrożonek, jak w Polsce otworzył fabrykę, to my się cieszymy, o, będzie tu inwestował w nieskończoność. Otóż nie. Dlaczego przyjechał do Polski? Żeby rozproszyć swój kapitał, żeby go wyprowadzić z Ukrainy. No to jak będzie miał kapitał zarobiony w Polsce, to co zrobi? To samo. Czyli rozpraszając kapitał, wyjedzie ten kapitał z Polski. W żadnej sytuacji, ani w sytuacji, kiedy on buduje pałac na Ukrainie i odsysa te pieniądze zarobione w Polsce z powrotem do Ukrainy, albo nie odsysa, bo zrezygnował z Ukrainy, no to będzie inwestował gdzieś dalej, ale nie w Polsce. W żadnej sytuacji nie następuje rozwój Polski. Następuje wykupienie Polski. Inwestycja zagraniczna każda na tym polega. Postawią tu fabrykę nie po to, żeby Polska zarobiła.
Bo pan jeszcze
no
nie powiedział.
Jak dowiedział się proszę. Ukraiński Forbes, jeden z największych producentów mrożonek na Ukrainie, nabył swoje pierwsze aktywa za granicą. Ha, 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 ucieszyli się. Do końca ubiegłego roku właściciel firmy Trzy Niedźwiedzie przejął kontrolę nad polskim Nordisem. I teraz druga informacja. Taka sekwencja czterech punktów. Kupno zakładu, zwolnienie wszystkich z produkcji, przejęcie sieci dystrybucji i sprzedaż majątku, kontynuacja produkcji na Ukrainie. I tutaj znowu Ukraińcy przejęli polski zakład, cała załoga do zwolnienia. Z końcem czerwca pracownicy kaliskiej firmy Kolfrost, znanej od lat jako chłodnia składowa, stracą pracę. W zwolnieniach grupowych właściciele spółki powiadomili pracowników już kilka miesięcy wcześniej. Załoga próbowała negocjować, ale na uratowanie zakładu nie ma szans. Firma do końca, od końca 23 roku, czyli od zeszłego roku, niedawno, należy do Ukraińców, tak informują fakty kaliskie. Czyli zagraniczny inwestor kupił, przejął rynek, produkcja nadal będzie na Ukrainie, tylko z Ukrainy będą przyjeżdżały lody do tej sieci dystrybucji wypracowanej przez polski zakład, a polski zakład idzie do zamknięcia, sprzęt do sprzedaży, a ludzie do zwolnienia. No to...
Tylko teraz pytanie,
jaki
co...
Jaki z tego wniosek?
No tak, no i to jest oczywiście szkodliwe dla Polski. Wiem, że ci pracownicy, część z nich pracowała po 30 lat w tym zakładzie, chcieli rozmawiać ze swoim nowym już szefem, do takich rozmów nie doszło, ale pytanie, jak się przed tym ochronić? No bo on,
szef,
z tego co wiem...
przyjechał na zimno do Polski, a nie na, to nie jest Polak, którego ci pracownicy mogliby przekonać. Rysiek, chodziłeś z nami do szkoły w Kaliszu. Masz jakieś uczucia wobec tego Kalisza? Weź, zrób tak, nawet z jakąś stratą dla siebie czy coś, ale żebyśmy my tutaj, no przecież to jest twoje środowisko, weź wymyśl coś, Rysiek. To tak na ciepło pracownicy mogą gadać z Polakiem drugim, który rzeczywiście, no to jest mój kraj, tu mam swoich krewnych, mam tu swoich kolegów, nie chcę, żeby mnie wszyscy nienawidzili jak zimnego kapitalisty. Natomiast Ukrainiec, czy ktokolwiek inny, Portugalec, nie ma takich problemów, bo on nie jest stąd. I to nie on nie musi być złym człowiekiem, tylko po prostu on myśli już tylko o swoich pieniądzach, a nie o tych ludziach.
No dobrze, ale z drugiej strony chyba jest ustawa mobilizacyjna, ostatnio wprowadzona na Ukrainie i teraz to zależy od państw różnych, bo przecież Ukraińcy są nie tylko w Polsce, jak my potraktujemy tak naprawdę tą ustawę mobilizacyjną, bo jeżeli, nie wiem, zmniejszymy ulgi albo spowodujemy jakieś trudniejsze warunki dla mężczyzn, chyba 3% obecnie rynku to są pracownicy konkretnie ukraińscy w polskiej gospodarce, no to teraz już tak naprawdę my mamy narzędzie i my możemy zadbać o nasz rynek w taki sposób, no bo jak to inaczej zrobić?
Ale Zara, jaki to ma związek z tym, że ten chłop kupił, Ukrainiec, fabrykę w Polsce po to, żeby ją zamknąć i przejąć rynek?
No bo
jak ją
kupował, to mówił, on chyba deklarował, że będzie chciał prowadzić biznes tutaj. No nie wiem, może to trzeba jakoś podejść legislacyjnie, jeżeli podpisuje takie dokumenty.
Na wolnym rynku można sobie zmienić decyzję.
No na wolnym rynku można, ale...
A dlaczego w ogóle on się komukolwiek spowiadał ze swoich intencji? No chce kupić zakład, to chce kupić zakład. No może w rozmowie jakiejś coś takiego powiedział, a potem zmienił koncepcję. Obejrzał sobie tych ludzi, zobaczył jak pracują, albo coś zdarzyło się w jego kraju. I stwierdził, to ja tam będę produkował lody, a tutaj kupię sobie te dystrybucję, a zakład zamknę, maszyny przewiozę na Ukrainę, tam będę miał większą wydajność na tych samych maszynach. Albo cokolwiek, sprzedam na złom. I to już, no. No to facet kalkuluje. Chce go pani ustawowo, inwestora zagranicznego, zobowiązać do tego, żeby on nigdy nie zmienił decyzji na wolnym rynku, który jest płynny. Zmienią się radykalnie warunki zewnętrzne, a on ma być więźniem jakiejś ustawy?
Jeżeli to ma być kosztem, jeżeli to ma być kosztem, nie wiem, jakiejś lokalnej społeczności, która miała pracę, umiała to robić i mówimy o kilkudziesięciu osobach, które teraz tą pracę stracą, no to tak, moim zdaniem tak może być.
Ale
jeżeli
to nie jest
obcy kapitał.
No to nie jest ich zakład, tych pracowników.
No dobrze, ale z drugiej strony
no
też od tego jest...
własność prywatną i oni są tylko zatrudnieni, to nie jest ich zakład.
No to
oni takim
tokiem
tak
myślenia to
zakładzie,
równie dobrze.
Ale...
Możemy powiedzieć, że spoko, że sobie, nie wiem, czarnoziemy wykupowali Niemcy i Holendrzy, bo mieli trochę więcej pieniędzy, przyjeżdżali, wiedzieli, że ta ziemia zyska na wartości i my tę ziemię już straciliśmy.
Tak.
No to ja uważam,
tak.
że...
Tak. I dlatego, jeżeli legislacyjnie coś by pani chciała zrobić, to nie na zasadzie ograniczania swobody gospodarczej. To, co pani proponowała, oba rozwiązania, to jest jakieś ograniczanie swobody gospodarczej. No to nikt tu nie będzie chciał inwestować, jak pani taką legislację zrobi. Że możesz kupić firmę, ale jakbyś się dowiedział, że jest cała zaszczurzona i te budynki ostatecznie się za 2 lata zawalą, nie możesz i tak zwolnić ludzi, nic ci nie wolno, bo ustawa zabrania. To nie będą tu przyjeżdżać ludzie biznesu robić. Ja bym zakazał inwestycji zagranicznych, bo one są, tak jak przedstawiłem wcześniej, na początku segmentu B, w każdą stronę są dla Polski nierentowne. Bo albo on wywozi kapitał na Ukrainę, czy Portugalec do Portugalii, albo do jakiegoś kolejnego kraju, w którym robi inwestycje. I w Polsce nigdy, w żadnej sytuacji nic nie zostaje. Inwestycje zagraniczne są dla Polski szkodliwe. Rozwój generyczny, że my wolniej, ale dorabiamy się własnego kapitału i sami otwieramy jakieś zakłady produkcyjne, taki rozwój jest dla Polski dobry, a inwestycje zagraniczne są szkodliwe. To wiele razy już mówiłem w Radiu Wnet i zawsze to ludziom się nieintuicyjne wydaje. I mówię, co pan za głupoty opowiada, przecież to dobrze, że Bill Gates otworzy jakiś zakład w Polsce. I ja tłumaczę, jak krowie na granicy, to nie do pani jest, tylko
łopatologicznie. W ogóle tego nie przyjęłam do siebie.
To dobrze. Zastrzegłem się, bo ludzie zaraz zaczną, nie, ja coś powiem w powietrze i teraz bronią Skowrońskiego, że on do mnie kablem rzuca i kawałkiem metalu. Niektórzy. A to była przecież hiperbola i przenośnia. Więc panią by zaczęli bronić za to ograne w Polsce powiedzonko, że tłumaczę komuś jak krowie na granicy, czyli łopatologicznie i prosto, że inwestycje zagraniczne są szkodliwe dla Polski, a nie przynoszą zysku, ale ludzie, którzy nie prowadzą własnego biznesu, kompletnie tego nie są w stanie zrozumieć. No tak jakby pani komuś tłumaczyła chińskie pismo, a on jeszcze się nie nauczył nawet polskiego pisma i nie rozumie koncepcji pisma. Czyli w Amazonii zaczyna pani pismo komuś tłumaczyć. No on widzi kreski i obrazki. Więc tłumaczenie ludziom, którzy nie prowadzą własnego biznesu, że inwestycja zagraniczna, czyli przyjadą 2 miliardy dolarów do Polski, ktoś zbuduje fabrykę. Tłumaczenie ludziom, że to jest niedobre dla nich i dla Polski, jest ostro pod górę. Może tak. Dzisiaj mi się udało kawałeczek posunąć z tym, że co on zrobi z tymi pieniędzmi. Wydoi was, będziecie u niego pracować, a potem was porzuci tak samo łatwo, jak w każdym innym kraju, w którym wcześniej robił inwestycje. I co jakiś czas się dowiadujemy, że fabryka Siemens otwarta w Indiach. Tydzień później fabryka Siemens zamknięta w Indiach, jakaś inna. Ale oni tak samo łatwo jak otwierają, to tak samo zamykają. Wydoją, jak już budynek na przykład nadaje się do remontu. To nie pakują się w remont, tylko sprzedają, myśmy już swoje zarobili, sprzedajemy tę ruinę, zwalniamy pracowników, a zarobiona forsa pojedzie do Bangladeszu.
Myślę sobie tak z drugiej strony, że jeżeli ukraińscy pracownicy to 3% no jakby wszystkich osób pracujących w polskiej gospodarce, no to jeżeli oni wyjadą,
no mamy
to,
lewar,
to mamy, tak, mamy duży, duży kłopot. Bo
no
to
mamy
jest...
lewar, ale to przedsiębiorcy będą doraźnie protestować, bo będą myśleli w taki sposób. W COVID-zie mój własny rząd mi zrobił krzywdę, nie mogłem zakładów fryzjerskich otwierać, różnych rzeczy, produkcja była ograniczona, nie pozwalali, żeby pracownicy przychodzili do pracy. Dostałem po kościach, żeby jakoś odrobić, jeszcze nie odrobiłem, te tarcze nic nie pomogły, bo jak mnie dali, to potem wartość pieniądza się rozwodniła na rynku, czyli oni mi jakąś tarczę dali, no to tam popłaciłem jakieś rachunki, przetrzymałem kolejny miesiąc, tyle mi pomogło, ale potem musiałem podnieść ceny na wszystko, bo inflacja się zrobiła od tych tarcz. Do tej pory się jeszcze nie wykaraskałem z COVID-u. I jeszcze mi teraz chcą zabrać tanią siłę roboczą i będę musiał zatrudniać Polaków. Prawo pracy jest tak skonstruowane i eskaluje. Nie wiem, czy pani słyszała ostatnie pomysły lewicy. Prawo pracy eskaluje. 4 dni w tygodniu mają teraz ludzie pracować. Urlop. Od pierwszego dnia, kiedy pani pracuje, ma pani 26 dni urlopu zagwarantowane. I pracodawca ma płacić 100% za wszystkie dni zwolnienia. To jaki pracownik ma powód, dla którego miałby chcieć wyzdrowieć? Każdy pracownik będzie chciał jak najdłużej chorować. Będzie przychodził do doktora i część rzeczy można zasymulować, Nawet nie złośliwie, tylko czy pan się dobrze czuje? No jeszcze tak bym, bym jeszcze trochę dochorował, wie pan, no to jeszcze 7 dni mi pan da. Bo nie ma żadnego powodu, dla którego ten gość by się miał sprężyć i powiedzieć: panie doktorze, ja już chcę wrócić do pracy, bo za kolejny tydzień zwolnienia to z ZUS-u dostanę 30% stawki, to mi się nie opłaca. Pan mi da mocniejsze tabletki, żebym poszedł do pracy. To ma zniknąć. I teraz, jeżeli pani zaproponuje polskim pracodawcom, że zniknie te 3% Ukraińców, to oni zaczną lobbować różnych Tusków i mówić: dam ci na kampanię wyborczą, ale zostaw mi tych Ukraińców, bo kto mi będzie ziemniaki w restauracji, do której przychodzisz, w Sopocie obierał? Ja mam samych Ukraińców. Kogo tam, Polaków zatrudnię? Z tym waszym prawem pracy, którym się posługujecie, żeby zdobywać głosy wyborców? No przecież Polaków nie zatrudnię, bo ten kotlecik, który ci daję, bo lubisz, Donaldzie Tusku, zjeść kotlecik, to on będzie musiał kosztować 200 zł. Jak ja bym musiał zatrudnić Polaków na warunkach zgodnych z kodeksem pracy obecnym. No to zostaw mi Ukraińców. Albo, kochany. No albo cię wysadzimy z siodła i kampanię wyborczą wygra Schetyna. To takie rozmowy się odbywają na temat tych 3% Ukraińców.
No takie
tak
rozmowy,
sądzę,
takie,
jako przedsiębiorca.
No tak, takie rozmowy się odbywają, tylko tak też wyglądają realia. No i co z tym można zrobić? Bo takie są fakty,
no
że Polacy tych prac nie chcą wykonywać. No.
Ojciec narodu musi mieć uzbierany jakiś kapitał zaufania społecznego. Wtedy i tylko wtedy może sobie pozwolić na ruchy bolesne dla narodu i niepopularne. Jeżeli naród go mocno kocha, to niektóre rzeczy mu wybaczy. Że super facet, no z tymi Ukraińcami to no nie chciałem, żeby wyjeżdżali, ale ma tyle innych zalet ten ojciec narodu, że jakoś przełknę to, że mi zabrał tanią siłę roboczą. Bo dał mi coś innego w zamian. Bo spowodował obniżenie podatków. Dobra, to niech ci Ukraińcy wyjadą w cholerę, zatrudnię Polaków, ale dzięki temu, że ten facet rządzi i robi takie ruchy, to jednocześnie zlikwidował akcyzę na benzynę i wszystkie podatki na benzynie. I nagle wszystkim Polakom się zrobiło dobrze, bo połowa ceny benzyny to są przeróżne podatki i akcyza.
To ja panu tylko powiem, że teraz na pewno nie ma takiego w Polsce takiej sytuacji, bo tak naprawdę od lat sukcesywnie coraz ciężej żyje się przedsiębiorcom i takiego zaufania prawdopodobnie nie było ani za czasów PiS-u, ani tak.
Obywatelom też. Ja podałem jeden przykład, taki mechaniczny i bardzo prosty, w zasięgu ręki premiera czy prezydenta, ktokolwiek by chciał zostać ojcem narodu. Ten jeden punkt programu tylko, że zlikwiduje wszystkie podatki na benzynie, bo wszyscy ją kupują, wszyscy potrzebują, aby dojechać do szkoły i aby dojechać do fabryki i fabrykant, aby wywieźć towar i do sklepu zawieźć dobie. Wszyscy potrzebują, ponieważ to jest towar, którego wszyscy używają, to już nie nakładajmy na wszystkich jak leci podatku, bo to jest kompletnie bezsensowne. Nakładanie podatku akurat na to. Kompletnie bez sensu. Jak się go zlikwiduje, to szybciej zacznie. Do nas będą przyjeżdżali benzynę kupować. I tak zarobimy. Bo ja mówię o zlikwidowaniu wyłącznie podatków, natomiast zarobek firmy sprzedającej benzynę pozostaje. I wtedy ceny na rynku się zrobią rynkowe. W tej chwili co chwilę się pani dowiaduje o tym, że ceny na rynku światowym spadły, a u nas cena benzyny poszła w górę. To jak to jedno do drugiego się ma? Ano tak się ma, że jak są 50% w cenie benzyny, to są podatki. No to gdzie ja mam ruch jako sprzedający benzynę? Połowa tej ceny przy pompie to są podatki. I rządowi zależy, żeby były jak najwyższe. Czyli żeby rządowi zależy, żeby była wysoka cena benzyny. I rząd jest właścicielem Orlenu czy czegoś tam takiego. No to rząd wymusza na Orlenie: zostawcie wysokie ceny benzyny. Jeszcze się naród nie zbuntował, bo mają inne powody do buntu. Podniecamy ich za pomocą przeróżnych innych rzeczy. Zostawcie wysokie ceny benzyny, bo to generuje wysokie przychody do budżetu. I Orlen słucha, bo jest spółką Skarbu Państwa.
I Orlen słucha. Swoją drogą na zakończenie powiem panu, że dzisiaj u nas media obiegła taka informacja o przesłuchaniu Daniela Obajtka. Ustalono nowy termin przesłuchania. Wcześniej gdzieś widziałam, że miał 4 godziny, aby się stawić gdzieś do prokuratury, ale co dalej w tej sprawie, nie wiem.
No ale
wiem.
Ma helikopter, ale tak podobno, tam lata helikopterem.
Ale może ja jest uważam, na Dominikanie, kto to wie. To nawet
No dobra, jak jest na Dominikanie, to podejrzewam, że ma usprawiedliwienie jakieś, natomiast to, że unikał przesłuchania wcześniej, bo mu się nie podobało, to niedobrze. powinien to załatwić. No byłem na przesłuchaniu, przesłuchali mnie 8 godzin, straciłem możliwość kampanii wyborczej. No dobra, no ale byłem. Tak jak Trump zrobił. Siedział w tym sądzie po prostu grzecznie, tak jak wściekał się i komentował, ale siedział. No. Nie unikał, nie ukrywał się. A Obajtek wyszedł na frajera przez to, że tam próbował ich ograć i się ukryto. Frasyniuk był bohaterem, bo się ukrywał przed Jaruzelskim w stanie wojennym i nie mogli go złapać. Natomiast ten Obajtek przesłuchania prokuratorskiego się bał i unikał. Ja bym poszedł, odbył. Ma pan jeszcze jakieś pytania? Nie ma pan? Podpisuję. Jadę kampanię robić. Dobranoc.
Punktualnie godzina 18, więc dziękuję za rozmowę. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód. Dobrego dnia.
Dziękuję pani.
Studio Dziki Zachód.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.